Dzięki za wybranie naszego podcastu. Jeśli lubisz nas słuchać, nie zapomnij odwiedzić strony internetowej atrakcyjnyfacet.pl, gdzie znajdziesz masę dodatkowej, wartościowej wiedzy na temat tego, jak stawać się pełnym, szczęśliwym facetem. A teraz już zapraszam do słuchania. Przed tobą 5 przykazań atrakcyjnego faceta, które opracowałem na bazie mojego kilkunastoletniego rozwoju stawania się najlepszą wersją siebie. I z moich obserwacji wynika, że osoby, które przejawiają te cechy, są dużo bardziej skuteczne w życiu, a co za tym idzie, czerpią z niego o wiele większą satysfakcję niż osoby, które po prostu tych rzeczy nie robią, tych cech nie przejawiają. I koniecznie obejrzyj ten materiał do końca, dlatego że te punkty, o których będę mówił, są ze sobą ściśle powiązane i tylko stosowane razem działają w synergii i dają ci maksymalny zwrot przy włożonym wysiłku. Pierwsze przykazanie. Dotrzymuj słowa, które dajesz. Z moich obserwacji wynika, że słowo większości ludzi nic nie znaczy. Zero. Ktoś się z tobą umawia i potrafi ci przełożyć spotkanie dzień wcześniej albo nawet tego samego dnia. Ktoś obiecuje, że z tobą gdzieś pojedzie i nagle zmienia plany. Ktoś obiecuje ci coś, ale o tej obietnicy na śmierć zapomina. Albo ten ktoś opowiada ci o swoich wielkich planach, jakie zrealizuje, ale ich realizacji nigdy nie ma na horyzoncie. I teraz pytanie, jak odbierasz takie osoby? No, nie traktujesz ich poważnie. Może nawet tracisz szacunek do tych osób. Gdy taka osoba mówi o swoim kolejnym wielkim planie, kolejnym wielkim projekcie, ty po prostu ziewasz, przewracasz oczami, bo wiesz dobrze, że historycznie słowa z ust tej osoby miały zerową skuteczność. Jeżeli chciałbyś wyróżnić się na tle innych ludzi, żeby inne osoby darzyły cię szacunkiem, zaufaniem, żeby uważały, że jesteś konkretną osobą, na której można polegać, traktuj swoje słowo jak świętość. I uwaga, nie mam tu na myśli tylko obietnic, które składasz innym ludziom, ale przede wszystkim mam na myśli obietnice, które składasz samemu sobie. Nic tak nie zabija poczucia własnej wartości, jak obietnice, które sobie składasz. Tak, obiecuję, że schudnę. Tak, obiecuję, że pójdę na siłkę. Tak, obiecuję, że zacznę zagadywać dziewczyny i uczyć się atrakcyjnej komunikacji z nimi i później się z tego nie wywiązujesz. Pamiętaj, że gdy nie wywiązujesz się z obietnic, które dajesz innym ludziom, oni tracą do ciebie szacunek. Przestają traktować cię poważnie. I jeżeli składasz obietnice samemu sobie, ale się z nich nie wywiązujesz, to co się dzieje? Tracisz sam do siebie szacunek. Sam siebie nie jesteś w stanie traktować poważnie. Gdy siadasz do kolejnego planu, gdy obiecujesz sobie kolejną rzecz, podświadomie wiesz, że istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że to się nie uda. I to raz za razem podkopuje to, co myślisz o sobie i twoje poczucie skuteczności, twoje poczucie własnej wartości. Nie znam szybszej metody na budowanie swojego poczucia własnej wartości niż dotrzymywanie obietnic, które daję samemu sobie. W procesie uczysz się, że możesz na sobie polegać i tego nikt nie może ci zabrać. Zaczynasz ufać sobie. I wtedy, gdy przychodzi ciężka sytuacja, z którą trzeba sobie poradzić, ty masz do tego narzędzia, a przede wszystkim masz zaufanie do samego siebie, że możesz na sobie polegać. Twoje słowo ma być sztabą złota, a nie garścią kamieni. Konkretną walutą, a nie jakimiś pomyjami, do których trzeba doliczyć kilkadziesiąt procent inflacji. I teraz mam do ciebie pytanie. Jak często można polegać na twoim słowie, które dajesz innym ludziom? Ile razy obiecałeś coś i się z tego nie wywiązałeś? Ile razy umawiałeś się na coś ze znajomymi i odwoływałeś w ostatniej chwili? I teraz drugie pytanie. Jak często dotrzymujesz obietnic, które dajesz samemu sobie? Pomyśl o swoich celach, o swoich ambitnych planach, które miałeś 1 stycznia. Co z tymi planami? Czy udało się wykonać choć jeden krok w kierunku ich realizacji? Co myślisz o samym sobie, gdy obiecujesz sobie kolejną rzecz? Pojawia się niezachwiana wiara, którą zbudowałeś na bazie historii dotrzymywania słowa, które sobie samemu dajesz? Czy może czujesz rezygnację i natychmiastowe zwątpienie, bo dobrze wiesz, że masz długą historię sytuacji, gdzie obiecywałeś coś sobie i robiłeś raz za razem fuck upy? To konkretne przykazanie, które omawiamy, wiąże się bezpośrednio z przykazaniem numer 4, więc jest bardzo istotne, żebyś oglądał ten materiał dalej. Drugie przykazanie. Zawsze bierz odpowiedzialność za to, w jakim miejscu jesteś obecnie w życiu. Ambitny i atrakcyjny facet nigdy nie szuka winnych i nie pokazuje palcem, przez kogo nie może odnieść sukcesu. A jeśli już podnosi palec, to celuje nim w lustro. Musimy zrozumieć, że obwinianie innych za swoje położenie daje nam zero wartości. Oprócz wygodnej wymówki, dlaczego akurat my nie możemy odnieść sukcesu? Bo jestem za niski, bo kobiety są okrutne, bo nie mam kwadratowej szczęki, bo nie pochodzę z bogatej rodziny. Listując sobie te wszystkie rzeczy, może na chwilę poczujesz się rzeczywiście lepiej i zracjonalizujesz siedzenie na kanapie i nic nie robienie, ale pytanie, jak długoterminowo ucierpi na tym twoja psychika, gdzie podświadomie wiesz, że mimo tego, że może nie masz idealnego startu, powinieneś wstać z tej kanapy, ruszyć tyłek i zacząć coś robić. Dlatego, że siedzenie na kanapie ma gwarantowaną, zerową skuteczność, że cokolwiek w twoim życiu się zmieni. Wstanie z tej kanapy zawsze podnosi prawdopodobieństwo, że jesteś w stanie osiągnąć sukces. I być może karty rozdane na stole będą ci utrudniać odniesienie tego sukcesu, ale to wciąż nie oznacza, że nie masz szans wygrać, jeśli zmaksymalizujesz swoje wszystkie inne zasoby i wszystko inne, co masz pod kontrolą. Zawsze bierz odpowiedzialność za swoje położenie na własne barki, bo tylko takie nastawienie nakłada ci na oczy filtr pod tytułem szukamy rozwiązań. Okej, jest jak jest, co mogę teraz zrobić? Jest to twoje paliwo do tego, żeby skupić się i przekierować swoje zasoby w miejsce, które dadzą ci jakiś zwrot. Zadawaj odpowiednie pytania. Mocno wierzę w to, że pytania, jakie zadajesz, mają bezpośredni wpływ na twoją skuteczność w życiu. Osoby, które szybko się rozwijają w jakiejś sferze życia, bez jakichś idealnych kart rozłożonych na stole, to są osoby, które często zadają sobie lepsze pytania. Zamiast, tak, to jest mój punkt startowy, czyja to jest wina? Takie osoby pytają, tak, to jest mój punkt startowy, co mogę teraz zrobić? Jak szybko mogę to zrobić? Jakich konkretnie zasobów potrzebuję, żeby to osiągnąć? I teraz znowu mam pytanie do ciebie. W jakich sferach życia zrzucasz odpowiedzialność za to, jak wygląda twoje położenie, na czynniki zewnętrzne? Może to będą relacje z kobietami, gdzie mówiłeś sobie, że nie masz właśnie kwadratowej szczęki, albo nie zarabiasz 1 000 000 złotych miesięcznie i dlatego nie możesz mieć dziewczyny. I dlatego nie opłaca ci się wyjść na miasto i spróbować czegoś zrobić. To mogą być też takie rzeczy jak nie mogę przytyć, nabrać masy mięśniowej, bo jestem ektomorfikiem. Albo nigdy nie będę zarabiać wielkich pieniędzy, bo jestem z biednej rodziny. Zdiagnozuj, w której sferze życia stosujesz psychologię odpowiedzialności i weź odpowiedzialność na własne barki. Zobaczysz, jak to jest wyzwalające, ile poczucia kontroli ci daje i w jak zupełnie inny sposób zaczynasz analizować sytuację. Gdzie właśnie nagle zaczynasz szukać rozwiązań i czujesz zastrzyk energii, dlatego że widzisz, że jest jakaś furtka i tylko od ciebie zależy, czy przez tą furtkę spróbujesz przejść. Trzecie przykazanie. Wyrusz na poszukiwanie swojego smoka. Jesteś stworzony do niekomfortowych sytuacji i tylko dzięki tym niekomfortowym sytuacjom jesteś w stanie rosnąć. Dlatego, że jeżeli sytuacja wymaga od ciebie zasobów, których w tym momencie ty nie masz, to musisz w efekcie urosnąć, żeby sprostać temu właśnie wyzwaniu. Jako facet potrzebujesz misji, potrzebujesz celu, potrzebujesz tego smoka, którego trzeba zarżnąć. Dlaczego tak angażują nas filmy, w których młody, nieokrzesany, niedoświadczony bohater wyrusza w podróż, na końcu której jest ten smok do zarżnięcia? Jest jakaś sytuacja, która budzi dyskomfort, która wystawia go na próbę, gdzie w ogniu tych wydarzeń ten bohater staje się kimś więcej, dorasta do tego wyzwania, odkrywa w sobie pokłady potencjału, wykorzystuje ten potencjał i dzięki temu jest w stanie ostatecznie odnieść sukces. Dlaczego taka historia do nas trafia? Dlaczego fajnie się ogląda takie historie? Dlatego, że przekazują one uniwersalną prawdę, którą podświadomie, intuicyjnie rozumiemy. Rośniesz tylko wtedy, kiedy jesteś wystawiony na dyskomfort. Co tłumaczy, dlaczego mamy w tym momencie pokolenie miękkich faj, a nie facetów, którzy boją się wyjść z mieszkania, boją się zagadać kogoś nieznajomego, boją się iść po swoje, jakiś cel osiągnąć i są przyzwyczajeni do nic nie robienia. Żyjemy w dobrych czasach, które tworzą miękkich ludzi. Następnie miękcy ludzie, miękcy? Nie wiem, czy tak się to odmienia. Słabi ludzie tworzą trudne czasy. Wtedy trudne czasy tworzą znowu mocnych, zahartowanych ludzi i ci mocni, zahartowani ludzie znowu tworzą miękkie czasy, tworzą dobrobyt, a ten dobrobyt w efekcie tworzy znowu miękkich ludzi i koło się zapętla. Na pewno znasz tego popularnego mema, który przedstawia tą dynamikę. Żyjemy aktualnie w czasach, gdzie możemy przeżyć całe życie, nie konfrontując się z ani jedną niekomfortową sytuacją. Możemy, jeżeli mamy do tego środki, siedzieć w mieszkaniu, pracować sobie zdalnie na laptopie, wieczory spędzać grając na PlayStation i nie konfrontować się z sytuacjami, które budzą jakikolwiek dyskomfort. Możemy całe życie w tym momencie przeżyć na autopilocie. Taki dobrobyt właśnie mamy. Mamy w kieszeni telefon, mamy połączenie z internetem. Nasze przyjaźnie przeniosły się do internetu. Poszukiwanie partnerek zamieniliśmy na porno i OnlyFans. Jeśli żyjesz w dobrobycie, musisz proaktywnie sam sobie tworzyć te trudne czasy. Czyli zastanowić się, jaka misja, jaki smok czeka do zarżnięcia, czego najbardziej się obawiam, a co bardzo chciałbym osiągnąć, a następnie jest to właśnie wyruszenie w tą podróż, w efekcie której staniesz się kimś więcej. gdzie odkryjesz i wykorzystasz swój potencjał, który dobrze wiesz, że masz w środku. Gdybyś myślał, że nie masz potencjału, byś nie oglądał tego nagrania. I tą podróżą, tym smokiem, może być coś tak z pozoru prozaicznego, jak nauka radzenia sobie z kobietami. Dlatego, że żadna inna sfera życia, którą próbujesz rozwijać, nie wymusza na tobie tak intensywnej konfrontacji z absolutnie wszystkimi kompleksami, które nosisz w środku. Relacje z kobietami sprawiają, że jesteśmy nadzy. Musimy konfrontować się z odrzuceniem, z poczuciem, że może nie jesteśmy wystarczający. I to jest znowu nauka przyjmowania tego odrzucenia, nauka radzenia sobie z tym odrzuceniem, zrozumienie takiej życiowej prawdy, że nie chodzi o to w życiu, żeby odrzucenia nie doświadczać, tylko o to, żeby nauczyć się jak najszybciej z nim radzić i iść dalej do przodu. W wyniku czego wyprzedzamy konkurencję, która poddaje się przy pierwszym pagórku. Nie jest możliwe stać się facetem, który jest zajebiście atrakcyjny dla kobiet i gdzie kobiety chcą z nim przebywać i nie stać się w istocie po prostu zajebistą osobą, zajebistym człowiekiem, prawdziwym mężczyzną, na którym można polegać. Jeśli chcemy sobie odpowiedzieć na pytanie, do czego w skrajnych przypadkach prowadzi brak tego smoka, brak tych trudnych czasów, to wystarczy popatrzeć na młode gwiazdy albo na dzieci, które dostają od rodziców wszystkie środki finansowe i wszystko, czego pragną. Tacy ludzie nie mają swojego smoka, nie mają tych przeszkód, nie zahartowały swojego charakteru, nie dowiedziały się, kim są, bo nie miały ognia, w którym mogły się hartować. Tacy ludzie nie mają w życiu przeszkód, oni sami stają się dla siebie przeszkodą. Dlatego, że nie wykształcili w sobie tych wszystkich ważnych cech charakteru, które sprawiają, że potrafisz się kontrolować, swoje impulsy, że masz dyscyplinę, że właśnie nie rzucasz słów na wiatr, że można ci ufać, że można na to je polegać. Takie osoby często nie uczą się, jak iść po swoje cele, jak zdobywać zasoby, które do celu cię przybliżą. I jest to oczywiście skrajny przykład, ale warto o tym się zastanowić. I jeżeli chcesz mieć kiedyś dzieci i bardzo dobrze radzisz sobie finansowo, to może warto byłoby siebie zapytać, jak widzisz proces wychowywania swoich dzieci? Czy będziesz rodzicem, który da im wszystko, który będzie spełniać każde życzenie? Czy może pomyślisz o tym pragmatycznie z perspektywy tworzenia trudnych czasów, stworzenia smoka temu dziecku, które będzie musiało ono w efekcie życiowej drogi pokonać, żeby samemu zdobyć te zasoby, ale w efekcie też stać się niesamowicie wartościową osobą, na której można polegać. Poszukiwanie tego smoka to jest świadomość celu i też podejmowanie bardzo ważnych decyzji, czyli pewne ryzyko oraz godzenie się na wzięcie na siebie odpowiedzialności za te właśnie decyzje, które podejmujesz. I to jest ciężkie. Bardzo wiele osób w tych czasach żyje w rozkroku. Mamy tyle możliwości, tyle ścieżek kariery, tyle możliwości bycia z różnymi partnerami, że sami się w tym gubimy i ciężko jest zdecydować się na jedną rzecz, bo mamy świadomość, że robiąc to, odcinamy sobie te wszystkie inne. I tutaj właśnie musisz być tą osobą, tym mężczyzną, który podejmuje ten trudny wybór, podejmuje to ryzyko, odcina inne opcje i całkowicie się temu poświęca. I bierze na swoje barki właśnie odpowiedzialność za konsekwencje tej decyzji. I znów mam pytanie do ciebie. Gdzie jest twój smok? Od czego w życiu uciekasz? Czego bardzo pragniesz, ale próbujesz sobie wmawiać, że nie jesteś wystarczająco dobry, żeby tego spróbować? Albo że spróbujesz za rok, albo za 2 lata, albo że kiedyś akurat magicznie będziesz miał wenę do tego, żeby wreszcie iść po to, wyruszyć na poszukiwanie tego smoka? Od czego uciekasz? I czy rzeczywiście stagnacja, w której teraz tkwisz i racjonalizacja, które sobie wymyśliłeś, żeby w tą podróż nie wyruszyć, czy rzeczywiście w nie wierzysz? I chciałabym też, żeby zadał sobie pytanie, jak będziesz się czuł za 10, 20 albo 40 lat, jeżeli w tym momencie swojego życia, teraz, nie wyruszysz na poszukiwanie tego smoka i go nie ubijesz. Przykazanie 4. Znaj swoje priorytety. Bądź asertywny i wyznaczaj granice. Jeśli nie będziesz miał świadomości, co jest dla ciebie w tym momencie życia naprawdę ważne, co jest priorytetowe, to chaos życia i propozycje innych ludzi będą tobą targać, jak wiatr targa chorągiewką. Czyli dla przykładu, jeżeli wiem, że teraz moim priorytetem jest czystość umysłu i zdrowie, ale załóżmy, codziennie palę marihuanę i mam znajomych, którzy mnie do tego namawiają, to jeżeli sobie nie podkreślę 2 razy, że to jest mój priorytet, to kolejnym razem, gdy będę z tymi znajomymi, zaproponują mi jointa, od razu się zgodzę. Ale jeżeli będę wiedział, miał przed oczami, że nie, teraz ważne jest, żebym miał klarowność umysłu, nie mogę się na to zgodzić, muszę odciąć rzeczy, które mnie ograniczają, bardzo łatwo będzie ci powiedzieć nie w takiej sytuacji. A może nawet zmienić znajomych. Inny przykład. rozwijasz swój biznes, albo pracujesz intensywnie nad swoją karierą. Wiesz, że najbliższe 3 miesiące chcesz się maksymalnie na tym skupić i tylko to jest najważniejsze. I nagle ktoś Ci proponuje wyjazd w terminie, kiedy zaplanowałeś sobie naukę. Jeżeli masz dobrze ustawione priorytety, to natychmiast się nie zgodzisz, bo wiesz, że to jest ważniejsze niż wyjazd ze znajomymi. Czasami ludzie mnie pytają, jak być asertywnym. I pytają mnie o to ludzie, którzy nie mają ustalonych priorytetów i granic. Czyli tego, co w życiu uważają za fajne, słuszne, a czego w życiu nie tolerują. Więc jeżeli chciałbyś być bardziej asertywny, w naturalny, niewymuszony sposób, który nie wymaga żadnej techniki, po pierwsze spisz sobie, co jest dla Ciebie teraz bardzo ważne, a co nie jest istotne. I wtedy będziesz wiedział, że jeżeli masz fokus na tych rzeczach, a ktoś próbuje Ci w te rzeczy ingerować, to natychmiast powiesz nie. I wytłumaczysz, hej, bardzo miłe z Twojej strony, ale teraz skupiam się na tym i nie mam czasu, przepraszam. Jest to dla mnie bardzo istotne. O asertywności będzie jeszcze oddzielny materiał, więc jeżeli chciałbyś o tym posłuchać, daj suba, wciśnij dzwoneczek, żeby wiedzieć, kiedy materiał wleci na kanał. I teraz obiecałem odniesienie do pierwszego przykazania. Uważaj, na co się zgadzasz i co obiecujesz innym ludziom. Łatwo jest coś obiecać albo na coś się zgodzić, ale jeśli masz świadomość, jak ważne dla Ciebie jest dotrzymywanie słowa, które dajesz innym, 5 razy zastanowisz się, zanim powiesz tak na jakąś propozycję. Zastanowisz się, jak wkomponowuje się ona w Twój grafik i na ile realne jest, że będziesz w stanie z tego się wywiązać. Oznacza to, że częściej będziesz mówił nie. I jest to okej. Ludzie bardzo szybko nauczą się, że zarówno Twoje tak, jak i nie jest z granitu. Jest ostateczne. I pamiętaj zawsze o tym, że jeżeli ktoś Cię zaskoczy jakąś propozycją, jakimś pytaniem, czy możesz coś dla tej osoby zrobić, nie musisz od razu udzielać odpowiedzi. Możesz dać sobie czas na myślenie. Ludzie zbyt rzadko mówią, wiesz co, jeszcze nie wiem, daj mi chwilę, muszę się zastanowić. To nie jest żadna ujma czy coś niemiłego, jeżeli tak powiesz. To jest szanowanie swojego czasu i danie sobie przestrzeni, żeby rzeczywiście się zastanowić, czy możesz sobie pozwolić na przystanie na tą propozycję. Czyli podsumowując, kolejna propozycja, kolejne pytanie, które ktoś Ci zada, powiedz, daj mi chwilę, muszę to przemyśleć. Nie musisz od razu mówić tak lub nie. Ja uważam, że bardzo dużo takiego życiowego, codziennego lęku bierze się z braku podjęcia decyzji. Prosty przykład. Jestem ostatnio mega zapracowany, a jednocześnie uwielbiam odwiedzać moich rodziców. Mamy tam działkę, jest bardzo fajnie. Po prostu lubię tam spędzać czas, a tego lata nie miałem tego czasu zbyt wiele. I miałem wyrzuty sumienia, że zbyt rzadko do nich jeżdżę. Jednocześnie napisał do mnie kolega, że organizuje urodziny i spytał, czy wpadnę. I teraz miałem 2 wyjścia. Mam bardzo ograniczony czas i mam 2 propozycje i brak podjęcia decyzji, z czego skorzystać, a nie miałem przestrzeni na to, żeby i pojechać do rodziców i pójść sobie na te urodziny. Brak podjęcia tej decyzji powodował u mnie duży dyskomfort, ale wystarczyło, że bardzo szybko sobie przypomniałem, jakie są moje priorytety, które sobie oczywiście zapisałem, a moim priorytetem jest rodzina, czas z najbliższymi ludźmi i oczywiście czas z rodziną będzie wyżej niż czas z moim kolegą. Natychmiast ułatwiło mi to podjęcie decyzji i stwierdziłem, dobra, jadę do rodziców, przeprosiłem kolegę, wyjaśniłem mu, jak wygląda sytuacja, bo to było dla mnie po prostu ważniejsze. I moment, kiedy sobie przypomniałem o tym, jakie są moje priorytety, oczyścił mnie z tego takiego lęku, dyskomfortu, sprawił, że podjąłem decyzję, a gdy już ją podjąłem, przestałem mieć jakiekolwiek negatywne emocje związane z tą sytuacją i z tym podjęciem wyboru. Więc jeszcze raz. Brak świadomości swoich priorytetów i podjęcia jakichś decyzji często wywołuje dyskomfort. Jeżeli odczuwasz taki dyskomfort, zapytaj siebie w tym momencie, jaką decyzję muszę podjąć. Gdzie muszę ustawić priorytety i wyklarować sobie, co jest dla mnie najważniejsze. Co w efekcie pozwoli mi właśnie podjąć odpowiednią decyzję. 5. ostatnie przykazanie. Bądź praktykującym stoikiem. I zaraz ktoś powie, o dobra, widzę, zaczyna gadać o filozofii, włączam kanał. To jest najbardziej praktyczna, skuteczna filozofia, jaka istnieje. Ja szczerze mówiąc nie mam pojęcia, dlaczego tego nie uczą w szkołach. Przynajmniej w mojej nie uczyli. Ani na studiach. Gdzie na studiach miałem filozofię i na filozofii nikt ani razu nie wspomniał stoicyzmu. I ja nie rozumiem, dlaczego tego nie uczy się młodych ludzi. Dlatego, że jest to najbardziej skuteczny framework poruszania się po rzeczywistości, jaki istnieje. I w skrócie, stoicyzm jest to skupianie się tylko i wyłącznie na tym, co kontrolujesz. Jeżeli jesteś w korku, i spóźnię się na jakieś spotkanie ważne i nagle myślisz sobie, o nie, spóźnię się, to jest bez sensu, zaczynasz się stresować i przez 2 godziny rzucasz kurwami, to nie jest zbyt dobre wykorzystanie Twojego czasu. Najbardziej pragmatyczną rzeczą, którą można zrobić, gdy trafi Ci się korek, który pokrzyżuje ci twoje wszystkie plany, jest wziąć głęboki oddech i stwierdzić, no dobra, nie mogę nic z tym zrobić, jest to czynnik niezależny ode mnie, mam teraz trochę wolnego czasu, jak mogę go najlepiej wykorzystać? Możesz albo sobie puścić medytację w samochodzie, możesz sobie puścić jakiś podcast, możesz sobie puścić jakiś audiobook, czegoś się ciekawego nauczyć, a przede wszystkim możesz uspokoić swoją głowę i swoje nerwy, bo skoro nie masz wpływu na sytuację, to czym się stresować? Czym się denerwować? Wykonujesz telefon, sorki. Przyczyny niezależne ode mnie, nie będzie mi na spotkaniu. I tyle. I zastanawiasz się, jak możesz ten czas teraz wykorzystać. Stoicyzm to nastawienie, okej, stało się, co teraz? Co z tym zrobimy? To uświadomienie sobie, że życie polega na rozwiązywaniu problemów. Jeżeli będziemy mieli takie nastawienie, to nie będziemy już nigdy dziwić się, że wystąpił jakiś nieoczekiwany problem. Szczerze mówiąc, ja od jakiegoś czasu uczę się oczekiwać problemu i często jestem podejrzliwy, gdy jakiś projekt realizuję i nie pojawia się żaden nieoczekiwany problem. Okej? Tak bardzo na to wyczulony jestem. Dla mnie sytuacja, w której nie występuje żaden problem i udaje mi się jakiś projekt dopiąć bez przeszkód, to jest bonus. To jest coś wyjątkowego. To jest coś naprawdę niespotykanego i wtedy mogę tym się cieszyć i to doceniać, a gdy występuje problem, traktuję to po prostu jak naturalną część procesu. Okej, jest problem, spodziewaliśmy się problemów, co dalej? Dzięki temu nie marnuję emocji na tupanie nogami, o, dlaczego to się stało, tylko bardzo szybko jestem, nawet jeżeli poczuję negatywne emocje, ustawić sobie myślenie i zastanowić się, okej, stało się, co teraz? I bardzo podoba mi się ten cytat, podążaj za planem, a nie za swoimi emocjami. Musimy zrozumieć, że emocje przychodzą i odchodzą. Czasem danego dnia masz inną chemię w mózgu, bo na przykład jest zaburzona przez to, jak mało spałeś, albo przez jakiś inny czynnik, albo jakieś wydarzenie, ale twój plan powinien zostać niezmienny, bo ustaliłeś go w momencie, kiedy myślałeś racjonalnie i logicznie na temat kolejnych kroków, które musisz podjąć, żeby do swojego celu się przybliżyć. Więc jeżeli nagle pojawiły się emocje, traktuj je jako coś przejściowego i nie pozwól tym emocjom zmienić twojego planu, który przecież jest dobry. Stoicyzm jest też zarządzaniem swoją energią i skupieniem właśnie. Dla przykładu, ktoś skrytykuje mój kanał na YouTubie. Mam teraz dwie opcje. Pierwsza opcja da mi bardzo dużo gratyfikacji i dopaminy. Czyli zacznę nagrywać w odpowiedzi jakieś wideo, wejdę w polemikę z tą osobą, ale jednocześnie zmarnuję energię i czas, i nie będzie to w ogóle produktywne i będzie mnie to oddalać od mojego celu, którym jest pomaganie mężczyznom. Pomaganie facetom, jak zostać najlepszą wersją siebie. I mam opcję numer dwa. Mogę olać to kompletnie, olać wchodzenie w polemikę z osobami, które nie chcą mojej pomocy, nigdy nie będą moim klientem i mogę skupić się w 100% na tym, co kocham i dlaczego robię ten biznes, czyli na pomocy ludziom. Czyli mogę ukierunkować moje zasoby tam, gdzie są najbardziej potrzebne i gdzie dadzą największy możliwy zwrot w sferze, która dla mnie jest osobiście bardzo ważna. I tutaj znowu mam pytanie do Ciebie. W jakich sferach życia zauważasz, że marnujesz energię, marnujesz czas, emocje na rzeczy, które są poza Twoją kontrolą? Jak często źle alokujesz swoje zasoby tylko przez to, że nie pytasz siebie, okej, stało się, co dalej? Jeśli ten materiał Ci się podobał, jeżeli ogólnie lubisz treści, które dla Ciebie tworzymy, jeżeli wnoszą one jakąś wartość do Twojego życia, to koniecznie zaobserwuj i oceń nas w aplikacji do podcastów, której używasz. Dzięki temu będziemy mogli docierać do nowych osób i pomagać kolejnym facetom. Dzięki.